Pragnę dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, to jeszcze w następną środę, a może jeszcze i więcej, zobaczymy, skupić się trochę teraz na sprawach naszego praktycznego życia chrześcijańskiego. Ponieważ teorii mamy aż nadto, ponieważ sporo jednak w dzisiejszych czasach można i poczytać, można i posłuchać tu i ówdzie. I ponieważ mamy wielu różnych dobrych teoretyków, jeśli chodzi o chrześcijańskie życie, którzy się prześcigają dobrych, całkiem dobrych, w różnych radach, jak całe powinno wyglądać. Więc takie spotkania jak nasze, niedobrze gdyby miały tylko dostarczać nam jeszcze jednej porcji teoretycznej wiedzy. Bo co prawda nigdy nauki Słowa Bożego za dużo, ale też trzeba trochę na niektóre rzeczy spojrzeć praktycznie. I właśnie tak mam na sercu, żebyśmy zechcieli trochę popatrzeć od tej strony. I chciałem, żebyśmy zrobili to w innej konwencji, może niż do tej pory się mówi o praktycznych sprawach. Mianowicie chciałem, żebyśmy spojrzeli na to od strony naszych kalendarzy, od naszych osobistych organizerów, od strony tego, jak zapisujemy nasz codzienny kalendarz. Nawet jeżeli w ogóle nie zapisujemy w sensie dosłownym, bo nie mamy takiego kalendarza, w którym byśmy wpisywali, co będziemy robić, co będziemy, gdzie pójdziemy, z kim się spotkamy i tak dalej, to jednak tak czy owak codziennie zapisujemy coś w tym naszym kalendarzu. W jakiś sposób to nasze życie układamy, podejmujemy decyzje i praktycznie coś robimy lub czegoś nie robimy. I dlatego też właśnie od tej strony spróbujemy razem spojrzeć na nasze życie, nasze praktyczne, codzienne życie. Ponieważ tak wiele rzeczy chce zająć naszą uwagę, tak wiele bodźców do nas dociera, tak wiele ofert jest każdego dnia nam składanych, że trzeba być już naprawdę bardzo uważnym, żeby nie marnować czasu. Słowo Boże mówi w Efezjan 5:15: baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wykorzystując czas, dobrze wykorzystując czas, należycie wykorzystując czas. Bo jeśli mamy jedynie 24 godziny na dobę i ani 15 minut więcej, no to to, co zrobimy z tym czasem, decyduje o tym, jak wyglądamy w oczach Bożych, decyduje o tym, jakie mamy potem samopoczucie. No bo jeśli na przykład spędzimy 2 godziny w jakimś głupim filmie, który absolutnie nas nie buduje, niczego nie wnosi w nasze życie pozytywnego, to jak dziecko Boże potem się czuje? Zadowolony, tryskający energią, radością Ducha Świętego po takim filmie? Nie, czuję się jak zbity pies. Zmarnowałem 2 godziny. Co ja robiłem? Albo jeśli spotkamy się razem i zaczynamy rozmawiać o tym, czy kawa jest ta dobra, czy tamta druga jest trochę lepsza, czy tamta herbata jest bardziej, tak smakuje, czy tak. I potem zaczniemy o ogórkach, czy mało solne po 2 dniach już są dobre, czy następnego dnia i tak dalej. I tak międlimy językiem przez 1,5 godziny, czy nawet więcej. I potem nagle już trzeba to kończyć, no bo już się czas skończył. To czy dziecko Boże po takim spotkaniu będzie radosne i zbudowane, czy będzie miało poczucie straty czasu? Więc jak zapisujemy to w kalendarzu? Jeśli z jakąś Kowalską, wiadomo, że nie można o niczym innym porozmawiać, tylko o ogórkach, pietruszkach, ciuszkach, duperelkach różnych tylko i ona nie wchodzi nigdy na tematy duchowe, a jak zaczynasz, to i tak zbijecie i ściągnie z powrotem na tego, no to w tym moim kalendarzu, jeśli się nawet w poprzednim tygodniu wpisałem spotkanie z Kowalską, to w tym nie zapiszę już tego spotkania, ponieważ szkoda mi czasu, ponieważ Słowo Boże mówi, baczcie pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas. I w tym słowie wykorzystując czas pojawia się myśl o pożytecznym spędzeniu czasu, o korzyści z tego czasu, a nie tylko zagospodarowując czas, wypełniając czas byle czym, ponieważ no cóż trzeba robić, nie? Tylko wykorzystując czas do dobrych rzeczy. Więc bardzo ważną rzeczą w życiu chrześcijanina jest to, ażeby pamiętać, iż teraz, kiedy jesteśmy już dziećmi Bożymi, to wszystko, co robimy, wszystko ma wypływać z wiary w Jezusa Chrystusa. Każda nasza czynność, każde nasze spotkanie, ono już jest jakby zobligowane wiarą w Jezusa Chrystusa. Wiara nadaje kolorytu naszemu życiu. Wiara wchodzi w każdą sferę naszego życia. Nie można oddzielić wiary od prywatnego życia i powiedzieć wiara wiarą, wiara to w niedzielę, wiara to jak grupa domowa albo coś tam, a tu jest życie człowieku, samo życie. Tu trzeba się rozepnąć łokciami, tu trzeba zrobić tak, jak się robi, żeby wyjść na swoje i nie ma co się tutaj ceregielić. Otóż nie. Słowo Boże naucza nas, że w każdej sferze i w życiu rodzinnym, i wewnętrznym, osobistym naszym życiu, w życiu zawodowym, w każdej sferze wiara w Jezusa Chrystusa króluje, ma królować. Od niej wszystko teraz zależy. Kiedy apostoł Paweł w natchnieniu ducha nauczał wierzących w Rzymie odnośnie pokarmów, jakie należy spożywać, a jakich nie, a to wszystko było w kontekście tego, że w tamtych czasach na rynku nawet kupowało się mięso, które było wcześniej jakoś tam zadeklarowane, złożone w ofierze jakiemuś bożkowi pogańskiemu i był dylemat, co i jak robić. Apostoł Paweł w 14 rozdziale listu do Rzymian napisał tak: przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Toczyła się dyskusja, jedni uważali, że to jest dobre, inni uważali, że nie jest dobre, ale apostoł Paweł odwołuje się tutaj do sumienia chrześcijańskiego, do przekonania wewnętrznego chrześcijanina. Mówi, że to jest bardzo ważne, żebyś jako wierzący człowiek, oświecony przez Ducha Świętego, mógł postępować zgodnie z tym, co uważasz za dobre, za właściwe. I nawet jeżeli ktoś inny ma jakieś inne zdanie, ważne, żebyś postępował zgodnie z własnym sumieniem, ale też żebyś się nie upierał, jeśli wiesz, że twoje sumienie ci tam jakoś sygnalizuje, że to nie jest dobre, żebyś nie robił na przekór temu i potem robiąc coś, potem miał wyrzuty sumienia z tego powodu, tylko dlatego, że chciałeś zrobić na przekór, że nie chciałeś się zgodzić z tym, co inni mówili, że jesteś po prostu człowiekiem upartym. Bo szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Jeśli uważam, że coś jest dobre i to zrobiłem, no to powinienem mieć pokój Boży w sercu, no nie? Jeśli twierdzę, że to jest dobre, zrobiłem i nie mogę spać, a to znaczy, że jest jakiś rozdźwięk między moim wewnętrznym przekonaniem a praktyką mojego życia, bo coś tam chciałem naciągnąć. Kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Mówi nasz przekład Biblii Warszawskiej, a w Biblii Gdańskiej jest oddane tak. Ty masz wiarę, miejże ją sam u siebie przed Bogiem. Jeśli masz wiarę, to niech ta wiara przeniknie twoje życie. Niech ona będzie w twoim sercu głęboko. Niech to po prostu, niech twoje życie tak wygląda, jak mówisz, że masz wiarę. Bo problemem i w tamtych czasach, i w dzisiejszych jest to, że my mamy fantastyczną teorię, wiemy, jakie są nasze poglądy, wiemy, co jest dobre, a co złe, potrafimy innych pouczyć, tylko że sami tego w sobie często nie mamy, nie praktykujemy tego. I potem się okazuje, że taki teoretyk Marian Biernacki inaczej postąpi w praktyce życia. Człowieku, jak masz wiarę, to miej ją sam u siebie przed Bogiem. Moglibyście mi powiedzieć, a ja wam. Tak apostoł Paweł napisał w natchnieniu ducha do wierzących w Rzymie. Błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tym, co ma za dobre. A kto jest wątpliwy, jeśli by jadł, potępiony jest, iż nie je z wiary. Je, bo po prostu tańsze. Albo je, bo smaczne. Albo je, bo mu go poczęstowali. a ma jeść z wiary, zgodnie z wiarą, ma robić różne rzeczy, albo cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. Podkreślam to, ponieważ to ma wielki wpływ na praktykę naszego życia, jeżeli my to serio potraktujemy, to słowo. W każdym razie Biblia nas zobowiązuje, abyśmy we wszystkim kierowali się wiarą. Nie rachunkiem ekonomicznym, nie polityką społeczną i tak dalej, nie jakąś tam miłą zgodą, tylko wiarą. Wszystko, co nie jest wiary, jest grzechem. Więc dlatego też chciałem dzisiaj zaproponować wam takie spojrzenie, które można by było jednym zdaniem sformułować tak. Pokaż mi swoje zapiski w kalendarzu, a powiem ci, jakim jesteś chrześcijaninem. Jak zapisujesz ten swój kalendarz codziennie, mówi o tym, daje obraz tego, jakim jesteś na co dzień chrześcijaninem. Więc jakbyśmy tak spróbowali sobie użyć wyobraźni, może niektórzy nawet nie muszą, bo mają takie kalendarze, w którym sobie zapisują, co tam będą robić, co robią, albo nawet zapisać, co już zrobili, sobie zapisują. Niektórzy może nawet jakiś taki pamiętnik prowadzą, żeby wpisać, co kiedy robili. Właśnie takiej koncepcji chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na sprawę naszego praktycznego życia. Czym zapełniamy swój kalendarz? Jakie wpisy tam są? Bo one dają świadectwo naszemu chrześcijaństwu. I zaczniemy, jeśli pozwolicie, od niedzieli. Wyobrażamy sobie nasz kalendarz, na czerwono zaznaczona niedziela i trochę o niedzieli porozmawiamy. Niedziela, według Słowa Bożego, jest pierwszym dniem tygodnia, jest początkiem tygodnia. W naszej mentalności perelowskiej jest ostatnim dniem, nie? A poniedziałek jest pierwszy. Ale tak naprawdę w świetle Słowa Bożego pierwszym dniem, początkiem wszystkiego jest niedziela. I pierwsi chrześcijanie, jak wiecie, właśnie ten pierwszy dzień tygodnia potraktowali jako dzień świąteczny. Dzień, w którym należy poświęcić czas na społeczność z Bogiem, z ludem Bożym. A to dlatego, że właśnie pierwszego dnia po sabacie nastąpiło największe, chwalebne, wzniosłe wydarzenie pod słońcem, mianowicie Pan nasz Jezus Chrystus powstał z martwych. I On, który przecież nie był zobligowany żadnym kalendarzem, mógł przecież wybrać sobie inny dzień. Jeżeli chciałby, żebyśmy jako chrześcijanie mocno podkreślali szabat, no to by powstał z martwych w dzień sabatu. Nie? Inaczej by się wszystko potoczyło i w sabat by powstał. Nie? Ale on powstał z martwych pierwszego dnia po sabacie. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i odwalił kamień i usiadł na nim. I wiemy, że po prostu nastąpiło zmartwychwstanie Pana Jezusa. I ponieważ właśnie pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę, Pan Jezus powstał z martwych, to uczniom, apostołom od razu się jakby przestawiło i tego pierwszego dnia po sabacie zaczęli się zgromadzać. Już tego samego dnia czytamy, a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, czyli tego dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał, i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: szalom. Więc już pierwszego dnia, w dzień zmartwychwstania, już uczniowie się zgromadzili. Tam dotarła do nich wiadomość, Maria rano przyleciała, mówi: ej ludzie, słuchajcie, zmartwychwstał Pan, bo go nie mam robić. I tam oni pobiegli tego. I jak tak pobiegali, to myślą, trzeba się zgromadzić teraz. I się zgromadzili wieczorem i Pan Jezus do nich przyszedł. I takim już zostało, bo czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, 7 wersecie: a pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy, aż jak jeden młodzieniec odjechał. Jak wiecie później. No więc mamy tutaj świadectwo Pisma, a nie tylko świadectwo Pisma Świętego, ale też są pozabiblijne świadectwa o pierwszych chrześcijanach, że oni się zgromadzali w niedzielę, pierwszego dnia po sabacie. Przyjmujemy jako wierzący ludzie, skoro nasza nauka, nasza wiara jest oparta o naukę apostołów i proroków, to powinniśmy właśnie w niedzielę poświęcać czas na społeczność z Bogiem. Istotą tego dnia jest pewna zasada, że co siódmy dzień potrzebujemy jako ludzie wierzący w Boga, liczący się z Bogiem, odpocząć od naszych codziennych zadań, obowiązków, od naszej pracy i poświęcić go Panu. I zupełnie nie łamiemy w ten sposób absolutnie nauki Pisma Świętego Starego Testamentu odnośnie przykazań o sabacie, ponieważ ta zasada co siódmy dzień jest zastosowana. Słowo Boże mówi, 6 dni, 2 Mojżeszowa, 20 rozdział, 9 werset, 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, czyli pracownik ewentualnie, jeśli masz firmę, to też nie będzie pracował, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, również konie mechaniczne tak naprawdę, nie powinny jechać wtedy w pole i orać tam czegoś, tylko wszystko, co należy do nas tego dnia, ma odpocząć, gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Ta zasada. Ja to o tym mówię, a my używamy naszej wyobraźni i patrzymy na swój kalendarz i patrzymy na czerwoną kartkę tam i miejsce do wpisywania i co tam wpisujemy, nasze czerwone pole, kiedy przychodzi niedziela. Jak on jest zapisany? Na pewno na podstawie tego, co tutaj czytamy, możemy już jasno widzieć, że absolutnie nie można tam wpisywać, jeśli chcemy się podobać Panu, wpisywać żadnej pracy, koledzy i koleżanki. Nie wpisujemy tam żadnej pracy. Ani nie wpisujemy żadnej pracy dla naszych bliskich, ani dla naszych pracowników, ani żadnych transportów, jeśli mamy jakiś sprzęt, jakiś samochód albo coś, to żadnych takich czynności nie wykonujemy, ponieważ jest to dzień poświęcony Panu. Słowo Boże mówi w Izajasza 58, jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu. Czyli jeżeli przychodzi niedziela, dzień pański, to absolutnie nie wpisuje w kalendarzu załatwiania swoich spraw. Nie może być tak, że no to tak, już po nabożeństwie jest, to chodźmy do supermarketu. Oj, nie będziemy tam kupować, tylko popatrzymy. Tylko sobie popatrzymy, pooglądamy, porównamy ceny, zobaczymy, przejedziemy się i tak dalej. Nie? No bo to w końcu, jak zaczniemy tak przyglądać, że te kafelki by nam pasowały, albo tamte, ten i tego, albo ten dywan, może ten, a może się sprawdźmy w drugim. A tak daleko jechaliśmy, oj, no to już kupmy. Przecież Pan rozumie, że nie, po co mamy tu następnego dnia przyjeżdżać, to już to od razu kupmy. Nie? To jest załatwianie swoich spraw w świętym dniu. A to jest powiedziane, jeżeli się powstrzymasz od tego, by załatwiać swoje sprawy i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci. Czyli będziesz cieszył się z tego, że jest niedziela. Są ludzie, nawet wierzący, co nie lubią niedzieli. Dlaczego? Bo nie mogą iść do pracy. Bitacy. Oni tak kochają pracę, pracocholicy jedni, że w niedzielę oni po prostu miejsca nie mogą znaleźć. Są podminowani, podenerwowani. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. A tu jest powiedziane, że ten sabat masz nazywać rozkoszą. Dniem poświęconym Panu. Uczcisz go, nie odbywając w nim, hej, podróży. To znaczy, że wierzący człowiek w kalendarzu swoim, jak ma czerwoną kartkę, dzień pański, niedzielę, nie wpisuje żadnej podróży. To jest czas nie na to, żeby podróżować, tylko czas na to, żeby spotkać się z wierzącymi, żeby być na nabożeństwie, żeby spędzić czas w społeczności z Bogiem i ludem Bożym, mówiąc krótko. Są wierzący, niestety, którzy ośmielają się w niedzielę wpisywać sobie podróż. A wiecie dlaczego? Bo drogi są wolniejsze. Bo tiry nie wyjeżdżają na drogę w niedzielę, to on wierzący sobie zaplanuje, jak ma przejechać kawał drogi przez Polskę, mówi, niedziela rano rusza w podróż. O fe! Jak tu jest powiedziane, że masz uczcić ten dzień, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i ej, uwaga, i nie prowadząc pustej rozmowy. To znaczy, że przy kawie, po obiedniej kawie w Dzień Pański nie ma być mowy o jakimś pleceniu, o byle czym. To jest czas, żeby budować nasze życie, a nie rozwalać duchowo. To nie jest czas na marnotrawienie. Dzień w Dniu Pańskim to jest taki szczególny czas, żeby poświęcić go na zbudowanie, wzajemne budowanie. Jeśli nawet ty nie odczuwasz takiej wielkiej potrzeby budowania, to twój towarzysz czy towarzyszka spotkania właśnie może potrzebować i ty masz zadanie nie tylko myśleć o sobie, ale pomyśleć o tym drugim, który cały tydzień biegał, załatwiał różne sprawy, pracował z językiem na brodzie, pędził tu i tam, a teraz ma ten jedyny dzień, kiedy może doznać zbudowania. Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego Ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Jeżeli tak podejdziemy do niedzieli, do Dnia Pańskiego, jak tu wynika z tego słowa, to wtedy przestaniemy być tacy przyklejeni do ziemi. Wzniesiemy się ponad, tu nawet jest powiedziane wyżyny ziemi, już nawet nie niziny, wzniesiemy się wyżej. Nasze serca się wzniosą, a Pan nas będzie błogosławił. Tak to wynika z tego. Więc niedziela, moi drodzy przyjaciele, jak w kalendarzyk sobie otwieramy, to tam wpisujemy, normalnie wpisujemy, nie wiem co wy wpisujecie, ale normalnie wpisujemy spotkania. No wpisujemy nabożeństwo, to jest po pierwsze. I to nabożeństwo w swoim zborze. Bo są tacy, którzy każdej niedzieli kombinują, gdzie to by pójść w tę niedzielę. I sobie zapisuję, no to tu tam pójdę, a potem tam sobie zwiedzę, tam sobie zobaczę, zobaczę co tam jest. Nie? A czasem tak jakoś się zakręcą, że nigdzie nie pójdę. No bo tam już jest za daleko, tutaj już się zaczęło, no to dzisiaj nigdzie nie pójdę. Wpisujemy nabożeństwo w naszym zborze, w moim zborze, do którego należę. To jest moje miejsce, żeby w niedzielę spędzić tam czas, budować moje życie, spędzać czas z ludźmi wierzącymi. Słowo Boże mówi, że ci, którzy uwierzyli, byli razem. Oni potrzebują kontaktu. Kto naprawdę wierzy w Jezusa, ma potrzebę kontaktu z wierzącymi. Chce być razem. I takim sztandarowym, najważniejszym miejscem spotkania jest niedzielne zgromadzenie ludu Bożego. I Słowo Boże mówi o tym, żeby właśnie się na tym skupiać w niedzielę, do tego dążyć, takie rzeczy sobie wpisywać. To jest też taki czas, kiedy możemy wspólnie udzielać sobie gościny. Miłość braterska niechaj trwa, czytamy w Hebrajczyków 13, 1 i 2. To znaczy, że nie chodzi o to, żeby tylko wyrazić sobie miłość, ach, jak miło Cię widzieć, nie? Jak miło Cię zobaczyć i potem bye bye, ale miłość niech trwa. Niech się to pociągnie trochę dłużej. Niech to nie będzie, że spotkaliśmy się, pośpiewaliśmy, pomodliliśmy się i każdy poszedł do siebie i telewizor włączył sieć. Tylko niech ta miłość trwa. Spędzamy czas, umawiamy się. Lubimy pobyć dłużej, jak najdłużej. Daj Boże, żebyśmy mieli takie warunki, żebyśmy w zborze mogli po zakończeniu zgromadzenia nigdzie nie jechać, tylko wszyscy, żeby mieli swobodę pobyć, pospacerować, popić kawę, podzielić się, jeszcze pośpiewać, być jak najdłużej razem, aż do wieczora, aż do 18 co najmniej, żeby być razem. To jest to. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, to jest powiedziane. To znaczy, że już wtedy Zdarzało się wierzącym, że jakoś im tam jakoś uleciało gościnność. No bo to gościnność też troszkę kosztuje, no bo tam jakiś kotlet trzeba zrobić, bo tam trzeba, no coś, to przecież wiadomo, po ile mięso jest. Kto chodzi po sklepach, to wie, kto kupuje. To może być tak, że jakoś się nam jakoś zapomni, że w niedzielę warto byłoby spędzić czas. No bo wiadomo, że kiedy wpiszemy tę gościnność? No kiedy, jak nie w niedzielę? W tygodniu każdy zajęty pracuje od rana do wieczora, a ci, którzy nie pracują, to mają tam sobie inne. Zresztą to by mogli się najwyżej pogościć tylko w obrębie tych, co w tygodniu mają wolne i mogą w południe, w środę czy kiedy przyjść spotkać się na obiad. To też powinni to wykorzystywać. Ale większość ludzi w ciągu tygodnia nie ma czasu na jakieś obiadki, wspólne spotkania. Jest Dzień Pański i tam pytam, jak zapełniasz swój kalendarz? Czy wpisujesz sobie w niedzielę? Kiedy ostatnio wpisałeś w niedzielę? A co masz w najbliższe niedzielę powpisywane? Czy masz tam powpisywane spotkanie, obiad wspólny, czas z wierzącymi? Bo Słowo Boże o tym mówi. Wróćmy jeszcze do zgromadzenia ludu Bożego w niedzielę. Jak w praktyce my tam sobie wpisujemy w kalendarzu? Po prostu nabożeństwo, no nie? Nabożeństwo. Zgromadzenie. I co to znaczy, taki wpis dla nas praktycznie oznacza? Że chodzi o to, żeby się rano tam zrobić, nie? W porę wstać, poprawić wszystko i przyjść, jak najszybciej złapać miejsce z tyłu, żeby tutaj z przodu nie trzeba było za blisko przychodzić. Usiąść sobie najlepiej pod ścianą, nie? Żeby jakbym się tam gdzieś kiwnął mocniej, żeby nie było, żeby wiatru nie zrobić w sali. Tylko tak się oprzeć i po prostu spokojnie przeczekać. Czy wpisujemy sobie tam w tym kalendarzu naszym jakąś aktywność, bracia i siostry, jeśli chodzi o zgromadzenie? Co tam wpisujemy? Słowo Boże w 1 Koryntian 14:26 mówi: hej bracia, siostry też, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu, jak Słowo Boże mówi. Ale nie chodzi tutaj tylko o tego rodzaju aktywność. Taką też. Ale to słowo ogólnie nam daje do zrozumienia, że planując niedzielę udział w zgromadzeniu, bośmy też ustalili, że to wpisujemy, to koniecznie potrzebujemy pomyśleć i wpisać tam coś więcej niż tylko po prostu fizyczny pobyt w zgromadzeniu. I jest pytanie, co mogę wpisać, jeśli chodzi o moją aktywność w zgromadzeniu? Dlaczego tak niewielu z nas wpisuje w niedzielę świadectwo na przykład? Nie? Żeby się podzielić tym, co Bóg w moim życiu zrobił. Dlaczego tak niewielu z nas wpisuje tam pieśń? Dlaczego tak niewielu wpisuje głośną modlitwę? Dlaczego? Mamy po prostu pustawę w kalendarzu, przyjaciele, jeśli chodzi o niedzielę. I opisujemy nabożeństwo. I to oznacza dla nas prawie nic, to nie oznacza często. Owszem, to jest bardzo dobrze, kiedy jesteśmy tutaj, przyjdziemy do zgromadzenia. To prawidłowo, to jest dobry kierunek. Ale Słowo Boże nas zachęca do czegoś więcej, bo gdy się schodzimy, powinniśmy mieć świadomość, że sobie wzajemnie usługujemy. I że możemy, nawet jeśli nie jesteśmy kaznodzieją, śpiewakiem, jakimś tam jeszcze gospodarzem i tak dalej, to każdy z nas może sobie wpisać, może nawet jeśli fizycznie nie wpiszę do kalendarza, ale w główeczkę sobie wpisać, że w niedzielę mam coś przynieść do zboru więcej. Może właśnie to, że się pojawię wcześniej, że z kimś pozytywnie porozmawiam, że kogoś zachęcę, że się do kogoś uśmiechnę, że okażę zainteresowanie, że się odezwę głośno w modlitwie, że naprawdę wezmę udział w śpiewaniu pieśni, że jak inni popatrzą na mnie, jak jestem na nabożeństwie, to popatrzą, o jaką ładną, nawet nie widziałem, że tak ładnie śpiewa. Albo a nawet nie widziałem, że on tak fałszuje, nie? Że będą mieli jakąś refleksję związaną z tym moim śpiewaniem. I zobacz, tak widać, że nie ma głosu chłopina, ale śpiewa. Wstyd mi zrobił, bo ja nawet kiedyś w chórze jakimś tam śpiewałem szkolnym, a teraz nie śpiewam. A on śpiewa, nawet jak fałszuje, to śpiewa. Muszę się zebrać i też zacząć śpiewać. Zbudować, jeden drugiego zbudować, wciągnąć w coś, co jest dobre, bo to Słowo Boże nas mówi, że, do nas mówi, że gdy się schodzimy, to jeden robi to, drugi tamto. Każdy coś ma robić. A ty co robisz, jak przyjdziesz? No, wszystko ma być ku zbudowaniu. Więc trzeba się zastanowić, czy mój udział w zgromadzeniu ma taką adnotację. Będę 3 września, nie wiem, co macie wpisane 3 września, ale warto byłoby sobie tam wpisać. 3 września będę budował innych wierzących. Drugiego, o sorry, machnąłem się. Ale czerwoną kartkę to łatwo znaleźć w kalendarzu. Będę budował innych wierzących. Nie? Chodzi o to, żebyśmy mieli to na sercu. Jeszcze o innej sprawie, jeśli chodzi o niedzielę, wytrzymacie jeszcze trochę? Słowo Boże mówi, 16 rozdział 1 listu do Koryntian, a co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem zbora Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu, czyli w niedzielę, niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, pośle z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. Oczywiście kontekst jest taki, że zbory pogano-chrześcijańskie za namową, prośbą apostoła Pawła angażowały się w to, żeby zanieść pomoc dla wierzących w Judei, ponieważ Judea w tamtym czasie przeżywała suszę i wierzący nie mieli specjalnie co jeść. Trzeba było ich wspomóc jakoś, ponieważ Ewangelia dotarła właśnie z Judei, z Jerozolimy i rozeszła się na te okoliczne tereny, cały basen Morza Śródziemnego, to teraz ci wierzący z tamtych zborów byli motywowani do tego, żeby zatroszczyć się o braci, którym teraz akurat było ciężko żyć. I apostoł Paweł tutaj udziela takiej instrukcji, jak przeczytaliśmy, żeby pierwszego dnia w tygodniu odkładać, gromadzić, zbierać środki, które by miały służyć na pomoc dla tych wierzących. Ale to oczywiście jest tylko jedna ilustracja, jeden przykład, który pokazuje nam, że Słowo Boże nie stroni od zagadnień finansowych i dotyka tych kwestii, ponieważ materialna strona życia zboru jest również ważna. To nie jest tak, że duchowe rzeczy, a z tym pieniędzmi to w ogóle, z tymi sprawami to lepiej w ogóle nic nie mówić, bo to jest takie światowe i nieważne. I gdy myślimy o materialnej stronie życia zboru, życia naszego duchowego, to widzimy tu w Biblii, że Słowo Boże mówi o dziesięcinach, mówi o ofiarach i mówi o jałmużnie, czyli o wspieraniu ludzi biednych. Ten tekst akurat dotyczył właśnie tej jakby jałmużny, wsparcia dla ludzi, którzy, może nie tyle biednych dosłownie, tylko ludzi, którzy jako wierzący w tym czasie mieli kłopoty, a miłość chrześcijańska się wyraża tym, że jeśli widzę u ciebie brak, a ja mam z czego cię udzielić, to mój nadmiar ma wypełnić twój brak, bo taka jest wola Boża i w tym się wyraża właśnie miłość. I jeśli chodzi o tę sprawę, to jest też czas, niedziela, kiedy się zgromadzamy, kiedy idziemy do zgromadzenia, żebyśmy też pomyśleli o tej kwestii, żebyśmy w tym naszym kalendarzu mieli to wpisane, że to jest czas, kiedy możemy przekazać to, co Duch Święty nam podpowiada, że powinno być przekazane na dzieło Boże. Więc po pierwsze, jeśli mówimy o dziesięcinie, jako podstawowym źródle utrzymania działalności zboru na należytym poziomie. Tam, gdzie zbór składa się z wierzących, którzy pamiętają, znają naukę Słowa Bożego o dziesięcinie, o oddawaniu dziesięciny, nie dawaniu dziesięciny, ale oddawaniu, ponieważ my wierzymy, że 1/10 naszych dochodów nie jest naszą własnością, tylko należy do Pana. I wolą Bożą jest, abyśmy my oddali Panu, czyli przynieśli do domu Bożego, do dziesięcina należy do miejsca, w którym się budujemy, w którym mamy wzrastać duchowo, w którym regularnie uczestniczymy, tak jak Żydzi, pobożni Żydzi w czasie Starego Testamentu mieli zbierać dziesięcinę i nieść ją na święto 3 razy do roku i tam w Domu Bożym po części wesprzeć na miejscu służbę Domu Bożego, a po drugie sami korzystać z tej dziesięciny w czasie, kiedy byli na świętach, żeby mieli z czego kupować jedzenie, żeby mieli gdzie mieszkać, żeby po prostu było wszystkiego pod dostatkiem, żeby święta nie upływały pod znakiem jakiegoś niedostatku, ale żeby było wszystkiego... No bo rozumiemy, że jeśli jakiś tam pobożny Żyd przyszedł i miał zebraną dziesięcinę z tego całego okresu od święta do święta i przyszedł z tą dziesięciną, to śmiało mógł kupować jedzenie i nawet patrzył, że mu nawet ma aż nadmiar tego. Nie zjedzą wszystkiego. Ale jeśli by tego nie robił, nie oddawał tej dziesięciny, nie składał jej, nie szedł z dziesięciną, tylko by po prostu używał pieniędzy jak swoich, no wiem, tych 10%, to potem by się okazało w praktyce, że oj, już nie ma, już się skończyły pieniądze, no jeszcze może tak pół święta wytrzymamy, ale już drugie to już nie ma co, już trzeba będzie wracać, już nie ma jak świętować, trzeba oszczędzać, no bo tak to właśnie bywa. Tak jest już dzisiaj w życiu niektórych zborów, gdzie wierzący ludzie nie oddają dziesięciny, nie przynoszą dziesięciny do zboru, to te zbory nie mają czym zapłacić za prąd, te zbory nie mają, nie mogą niczego zorganizować, bo nie ma pieniędzy. I jak gdzieś nawet krzesło się jakieś połamie, czy jakiś mikrofon wysiądzie, to oni już muszą rozpisywać listy do innych zborów. Oj, pomóżcie, bo dach nam przecieka i nie mamy z czego naprawić naszego dachu. A dlaczego nie możecie? Ponieważ dziesięciny nie oddajecie. Bo gdybyście oddawali dziesięcinę, to by Dom Boży był zaopatrzony i by wszystkie potrzeby były zaspokojone. To jest bardzo ważna kwestia i Dzień Pański to jest taki czas, w którym my o tych rzeczach również powinniśmy pomyśleć, bo to jest dzień poświęcony Panu, to jest dzień, w którym budujemy innych wierzących, budujemy atmosferę w zborze, to jest dzień, w którym o takich rzeczach myślimy. To jest też czas składania ofiar. To jest czas, kiedy poza dziesięciną dajemy Panu to, co chcemy ofiarować na dzieło Boże. W naszym wypadku praktycznie to polega na tym, że zbieramy kolektę. I do tego też powinniśmy być przygotowani, idąc już do zgromadzenia, mieć to sobie już zaplanowane, że mam już pieniądze wyjęte z portmonetki czy tamtego, włożone w takim miejscu, że łatwo mogę je przekazać, a nie, że dopiero pośpiesznie już tu brat stoi z dziszu, a my tutaj i teraz jaki ten banknot wybrać, ojejku, takie grube tylko mam. Co tu teraz zrobić, nie? I jakieś zamieszanie i najczęściej nie zdążę już, nie? Oj, chciałem dać, ale poszedł już, nie? Tylko wcześniej się przygotować, bo my w kalendarzu mamy to jasno napisane. To jest dzień poświęcony Panu. Ważna wskazówka dla nas wszystkich w tej dziedzinie, żeby każdy to robił, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. To wystarczy. Jeżeli to serio potraktujemy, to będzie oczywiste dla nas i nie będzie pytania, a ile ja powinienem dawać. Jeśli chcemy być mili w oczach Bożych, no to odpowiedź jest dosyć jasna. Dzień Pański, niedziela, to także jest czas wypoczynku, fizycznego wypoczynku. I trzeba o to się zatroszczyć. Nie może być tak, drodzy bracia, że my oczywiście w Dzień Pański wypoczywamy, a nasze żony niech się uwijają. My już sobie usiądziemy, niech dadzą nam jedzenie, potem kawę niech podadzą, potem jeszcze raz coś niech podadzą, potem jeszcze coś, nie? A my sobie siedzimy, bo my mamy szabas. Dzień Pański. A trzeba by było tak pomyśleć, żeby tak jakoś to zaaranżować, że może wcześniej coś tam przygotować, żeby niedziela nie kojarzyła się dla naszych żon i nasza wybujała gościnność, męska gościnność, nie kojarzyła się z tym, że nasza kobieta pada na nos pod koniec niedzieli już. Już nie wyrabia, bo po prostu cały czas musiała chodzić jak w kieracie, i to nie był żaden wypoczynek. Może właśnie do nas jeszcze to nie dotarło, ale może kiedyś dotrze, że w Dzień Pański to się w ogóle po prostu nie tyra przy obiedzie, tylko się gdzieś, no, albo już go przygotowane wcześniej spożywa, albo sobie gdzieś tam pójdzie, usiądzie, gdzieś, nie wiem, nawet coś mniej można zjeść, można, nie wiem, można do restauracji, chociaż tutaj, widzicie, to byśmy wkroczyli, że tam jakaś kobieta poganka niech pracuje, no nie? Niech przygotuje nam obiady. Nie będziemy się wdawać tu w szczegóły. Chodzi mi zasadniczo tylko o to, żebyśmy mieli tę świadomość, że wspólnie razem, jako rodzina, jako wierzący, jako siostry i bracia, powinniśmy pomyśleć o tym, żeby to nie było przeciążenie, nasze świętowanie, żeby nie było obciążeniem innych wierzących. Nie? I w praktyce można tak zrobić, że każdy coś tam trochę przygotuje, przyniosą i spożywamy to, co było przygotowane w sobotę, czy jeszcze wcześniej, i że nie wymaga to takiego trudu. Raczej się koncentrujemy na kwestiach duchowych, na wypoczynku, a nie na tym, żeby się najeść tak, że już aż sztywno tam w środku, że strach się pochylić, bo się uleje i jest ciężko na koniec dnia. Nie? Niedziela nie ma być dniem obżarstwa. W ogóle żaden dzień nie powinien być dniem obżarstwa, tak Słowo Boże mówi, ale dniem miłym w oczach Pana. No i jak wszystko na to wskazuje, następnym naszym etapem, kiedy spojrzymy na nasze kalendarze, będzie czas od poniedziałku do piątku, czyli dni robocze, i tym się zajmiemy następną środę. Zobaczymy, bo to są dni faktycznie, kiedy się toczy prawdziwe chrześcijaństwo. Widać nasze prawdziwe chrześcijaństwo. W niedzielę też, ale w niedzielę to jest łatwo być chrześcijaninem. Łatwo wpisać w niedzielę nabożeństwo, bo nawet każdy Polak, wiadomo, Polak to katolik, w niedzielę idzie do kościoła, nie? Przynajmniej teoretycznie. I tutaj nie robimy niczego wyjątkowego, że my, ewangeliczni chrześcijanie, narodzeni na nowo, w Dzień Pański wpiszemy sobie pójście na nabożeństwo. Ale jak wygląda nasze praktyczne chrześcijańskie życie w ciągu tygodnia? O, to jest już sztuka i o tym porozmawiamy za tydzień i popatrzymy na swoje zapiski, co tam wpisujemy w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Jak wygląda nasz kalendarz? Czym go zapełniamy? Teraz powstańmy.